imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że możemy się tutaj wspólnie spotkać i studiować Twoje Słowo. Przemawiaj do nas słowami Ewangelii według świętego Mateusza. Dotykaj naszego serca, abyśmy mogli przyjąć to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Chcemy przyjrzeć się drugiej księdze, którą napisał ewangelista Mateusz. Przepowiadanie Królestwa Niebieskiego. Przepowiadanie Królestwa Niebios. Z tych rzeczy, o których zawsze warto pamiętać, które zawsze sobie przypominamy, mamy świadomość tego, że cała Ewangelia według świętego Mateusza zbudowana jest według pewnego schematu, według pewnego szablonu. Mamy świadomość, że ten szablon jest charakterystyczny dla tego, co nazywamy pisarstwem judeochrześcijańskim. Czyli to są pewne symbole, to są pewne tradycje zaczerpnięte albo ze świata Starego Testamentu, albo z szeroko rozumianej tradycji judaistycznej, tradycji żydowskiej. Jednym z tych znaków, pamiętacie, to było to, co mówiliśmy o liczbach, że siódemka ma pewną całość. Piątka zawsze nawiązuje do Tory Mojżeszowej. Świadomość cytatów i tekstów biblijnych, które też się pojawiają, jest dla nas o tyle ważna, że mamy świadomość, że Ewangelia wyrasta ze służby Jezusa Chrystusa, która zakorzeniona była w realnym świecie, który tworzył judaizm pierwszego wieku, nazywany przez biblistów judaizmem okresu drugiej świątyni. Bo pierwsza świątynia to była ta, którą zbudował Salomon do 586 roku, którą zniszczyli Babilończycy. Druga świątynia to była ta, którą odbudował Zorobabel. To jest ta, którą odbudowali wygnańcy. To jest to, co pamiętamy, księga Ageusza, księga Zachariasza. I rozbudował ją król Herod. To ta rozbudowa świątyni skończyła się w roku 63 po narodzeniu Chrystusa, już na zaledwie 7 lat przed jej zniszczeniem. I teraz jeszcze to, na co oczekuje Izrael, na co oczekuje lud Boży, to jest na to, że zostanie zbudowana trzecia świątynia. Nas jako chrześcijan to możemy powiedzieć, niewiele obchodzi pod pewnym względem. My nie potrzebujemy świątyni w Jerozolimie dla skuteczności ofiar, bo wszystkie ofiary złożył Jezus Chrystus. My mówimy o tej świątyni dlatego, że apostoł Paweł mówi, że tam ma zasiąść antychryst. Że on przyjdzie do świątyni i ogłosi tam siebie Bogiem. Będzie domagał dla siebie czci równej Panu Bogu. Także to odnośnie tego czasu, w którym służbę pełni Pan Jezus. To jest judaizm okresu drugiej świątyni. No, teraz mogę już przejść do zasadniczego nauczania. Moi drodzy, druga księga, którą napisał nam Mateusz, przepowiadanie Królestwa Niebios, to jest rozdział 8, od wiersza pierwszego do rozdział 11, wiersza pierwszego. Pamiętamy bardzo prosty schemat, część narracyjna zwana Haggadą i część prawna, egzystencjalna zwana Halachą. To jest to, czym dzisiaj chcemy się zainteresować. To, co możemy powiedzieć, kiedy patrzymy na rozdziały 8 i rozdziały 9, one pokazują nam przejawy Bożej mocy, które są widoczne w Jezusie Chrystusie. I znowu malutkie przypomnienie. Jeśli spojrzymy na historię biblijną Starego Testamentu, to pamiętacie na pewno opowiadania o Noem, o patriarchach. Pamiętacie te opowiadania, które można by nazwać o Abrahamie, Izaaku, Jakubie i potem na pewno Józefa w Egipcie. Też pamiętacie. To są te najbardziej takie znane historie biblijne. Czy zwróciliście uwagę na to, że wśród tych opowiadań tam oczywiście pojawiają się aniołowie, pojawiają się wizje, ale jest tam stosunkowo niewiele cudów. Takich, wiecie, użyjmy słowa, spektakularnych. Pojawiają się tam opowiadania, pojawiają się tam historie rzeczywiście, że została złożona ofiara. Dopiero kiedy otworzymy drugą księgę Biblii, księgę Mojżeszową, księgę Wyjścia, to zauważcie, że jak gdyby w momencie, kiedy ojciec Mojżesz wszedł do Egiptu, jak gdyby rozpoczęła się kolejna epoka cudów. I tutaj tylko dla takiego malutkiego przypomnienia, to zobaczcie, najpierw ojciec Mojżesz dostaje od Pana Boga laskę, która się przemienia w węża. Potem pamiętacie, że jak wodę wylał, to woda się w juchę przemieniała. Potem jak włożył rękę za koszulę, to ona się trędowata. To ona się stawała trędowata. Zgadza się? I potem już widzimy przyszły plagi na Egipt. I potem już widzimy, że kiedy wychodził Izrael z Egiptu, przeszedł anioł śmierci. I znowu dochodzą do Morza Czerwonego. I kiedy wydaje się, że sytuacja jest taka, po ludzku mówiąc, beznadziejna, bez takiej perspektywy, to ojciec Mojżesz dostaje słowo od Boga i mówi: podnieś rękę nad morzem, i morze się rozchodzi, i oni przechodzą przez to Morze Czerwone, albo Morze Sitowia, jak współcześni bibliści to nazywają. No i potem znacie te wszystkie historie związane z cudami czasu wyjścia. Najpierw Jozue, pamiętacie, jak idzie walczyć, a Mojżesz stoi na górze? I Pismo mówi wprost: dopóki Mojżesz miał ręce wzniesione, Izrael wygrywał. Kiedy Mojżesz miał opuszczone ręce, Izrael przegrywał. Potem pamiętacie, że kiedy byli głodni, manchu, co to jest? Manna przychodziła. Pismo mówi: dopóki nie weszli do ziemi obiecanej, codziennie oprócz szabatu była im dawana manna. Potem, pamiętacie, woda przyszła ze skały. Potem, pamiętacie, ptaszki przyleciały, przebiórki przyleciały. Czyli mamy świadomość, że jest to jak gdyby epoka znaków i cudów. No ale jak przeszli przez Jordan i weszli, nie pamiętacie historii Jerycha? No przecież jak weszli te rydwany w koło Jerycha, jak przechodzili, mury padły. A zarazem widzimy, że przychodziły też klęski. Że to nie było tak, że Pan Bóg, przepraszam, pozwolił na siebie palcem stryknąć i że sprawa była już sprawa była załatwiona. Nie było tak. Bo jak była niewierność, to chociaż fizycznie słabszy lud powinien był przegrać, nie przegrywał, wygrywał. A kiedy Izrael był bogobojny, to nawet mury Jerycha rozpadały się bez udziału ani jednego, jak to się mówi, wystrzału. Patrzymy więc, no była to ta epoka, w której się pojawiały różnego rodzaju znaki i pojawiały się cuda. Oczywiście, gdybyśmy tak analizowali całą historię Izraela, widzielibyśmy, że kiedy przychodzili prorocy Eliasz i Elizeusz, znowu się pojawiały te spektakularne znaki. Już nie mówię o rozmnożeniu żywności, ale o tym, że chociażby ptaszki przychodziły, te kruki i jeść mu przynosiły. Chociażby tego, że ogień z nieba przyszedł i ofiara została przyjęta Eliaszowi, jak potem tych fałszywych proroków pogonił. Czyli cały czas pojawiały się różne wydarzenia, ale widzimy czas wyjścia, widzimy Eliasza i Elizeusza, kiedy te znaki cuda wydawały się być jakby takie wyraźniejsze. Jakby wydawały się być takie, które, no można powiedzieć, były tak na wyciągnięcie ręki. W innych sytuacjach też było Boże działanie. Ale możemy powiedzieć, raczej było to działanie takie wyjątkowe. Ta codzienność Izraela, no pamiętacie, no Pan Bóg nie posłał rydwanów, żeby ochronić świątynię w Jerozolimie w 586 roku. No, Jerozolima została zniszczona. Tak samo, kiedy przyszło do odbudowywania świątyni, też nie pojawili się niebiescy budowniczowie, którzy by to zbudowali. Potrzebny był wysiłek. Jak czytacie księgi Ezdrasza i Nehemiasza, odbudowy murów Jerozolimy, no to zobaczcie, tu też trzeba było i grosza wyciągnąć i podzielić robotę. Nie było drogi na skróty. Albo najbliżej Nowego Testamentu Juda Machabeusz. Zobaczcie, te walki, które potrzeba było robić. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz to, co pokazuje nam rozdział 8 i 9 w Ewangelii świętego Mateusza, wydaje się, że rozpoczyna się taka epoka cudów. Że w osobie Jezusa Chrystusa, w przyjściu Jezusa z Nazaretu, zaczęła się epoka, w której Bóg na nowo zaczyna objawiać swoją moc. Za pomocą znaków, które czyni, za pomocą cudów, których dokonuje. I teraz, jeżeli my patrzymy i mówimy o królestwie, które jest, pamiętacie, ja powiedziałem, oto Bóg chce wkroczyć w historię za pomocą swojego Mesjasza, aby na świecie zapoczątkować swój ład. Tak? Pamiętacie, podałem tą definicję, co to jest to królowanie niebios, co to jest to królestwo niebieskie. Że to przybliżyło się, ostatnio żeśmy sobie mówili, przybliżyło się królestwo niebieskie, że oto już to panowanie Boga jest. I pamiętamy, że część Izraela nosiła w swoich głowach to przekonanie, że to królestwo, to królowanie niebieskie związane będzie z pokonaniem fizycznych wrogów. A co my widzimy? Że zaczyna robić Jezus. Co zaczyna robić Jeszua? Jesteśmy, moi drodzy, najpierw w tym ósmym rozdziale, dobrze? Pojawia się tutaj Moi drodzy, zaczynamy od samego początku. Gdy zszedł z góry, podążał za nim wielki tłum. Wtedy podszedł do niego trędowaty, pokłonił się i prosił: Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus mu nakazał: Pamiętaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę zgodnie z nakazem Mojżesza. To, co jest znowu dla nas tutaj istotne, to, na co chciałbym tak bardzo zwrócić, kochani, waszą uwagę. To jest ten moment, że jest łączność między pierwszą tą księgą a drugą, bo widzimy, Jezus zszedł z góry, podążył za nim wielki tłum. To znaczy, my możemy powiedzieć, że Jezus jest otoczony przez ludzi, którzy wcześniej słyszeli Jego kazanie na górze. Że to są ci sami ludzie, którzy usłyszeli Jego nauczanie, uwaga, teraz mogą zobaczyć Jego działanie. Mamy więc pewną ciągłość idei, która tutaj jest. Jest nauczanie, tak, ale widzimy, że oto Pan zaczyna objawiać swoją moc. I od razu my możemy powiedzieć, że Pan uderza z grubej rury. Że to jest bardzo mocny znak. To jest tak mocny znak, jak nam może być trudno sobie wyobrazić. Bo proszę Państwa, w Starym Testamencie, kiedy my otworzymy sobie i popatrzycie sobie potem do tej księgi kapłańskiej, tron jest uważany za jedną z tych chorób, które są takie najpodlejsze. Takie są całe dwa rozdziały w księdze kapłańskiej poświęcone chorobom trądu. I to może być nie tylko trąd na ciele, czyli choroba, ta, którą my znamy jako trąd. To były te wszystkie skórne choroby. Mógł być trąd na włosach, na brodzie. Słuchajcie, nawet, przepraszam, nawet o tym już na łysinie może wykwitnąć trąd. Trąd mógł na ubraniach się pojawić. Trąd mógł pojawić się na murach domu. Trąd mógł się jeżeli ze skóry ktoś pasek miał. Trąd mógł się wszędzie. I to było, moi drodzy, jak się pojawił trąd na człowieku, to na człowieka przychodziło największe nieszczęście. Bo po pierwsze, musiał być fizycznie izolowany od ludzi. A po drugie, słuchajcie, on był nie uznany za nieczystego do tego stopnia, że nie mógł uczestniczyć w życiu modlitwy. Była tylko jedna sytuacja. Słuchajcie, musiał być całkowicie trędowaty. Od głowy aż do nogi. Cały był pokryty białym trądem, bo wtedy mówili, że jest czysty. Ale gdyby mu chociaż trochę parchy odpadło, nie? To już nie. Dlatego praktycznie, moi drodzy, to była sytuacja, masz trąd, to mówili: wek, wynoś się spośród żywych, bo trędowatych uważano za półumarłych. I teraz to, co nam dziwnie się wydaje, jak on szedł, to wołał: nieczysty, nieczysty. Albo mieli też takie gruchotka, albo dzwonki, żeby dawali znak, żeby nikt się do nich nie zbliżał. Mówiono, że może podejść do człowieka zdrowego na tyle, na ile kamień sięga, jak ten zdrowy rzuci. Nie, bo tak się się bali tej choroby. I teraz co tradycja Izraela? Mesjasz, gdy przyjdzie, to Mesjasz będzie leczył strądy. Ale kochani, ja wiem, że kochacie Biblię. Ja też ją kocham nad życie, ale zobaczcie tutaj, czy żeście jeden myk zauważyli. Spójrzcie do tego wiersza trzeciego. W tym ósmym rozdziale cały czas jesteśmy. O co tam chodzi? Widzicie na samym początku, co się stało? Co zrobił głośno? Dotknął go, kochani, to głośno powinno być w każdej Biblii czerwono zaznaczone 50 wierszykami. Dlaczego? Bo to nam pokazuje, że Jezus nie boi się zanieczyszczenia, że twoja nieczystość, moja nieczystość nie jest w stanie pokarać Jezusa. Jezus robi niesamowite. On przechodzi, przerzuca ten mur, że to oddzielenie. Ty, zanim go uzdrowił, kochani, patrzcie, bo tam jest wyraźnie pokazane, najpierw go dotknął, naprawdę tak jest. Wyciągnął rękę, dotknął go, powiedział, bądź uzdrowiony. Natychmiast został oczyszczony z trądu. Kochani, ja wiem, że dla nas ważniejsze wydaje się w takim studium, że go uzdrowił z trądu. Ale po to wam mówiłem, że robimy warsztat, wprowadzenie, żeby wam pokazywać na to, co przy zwykłym czytaniu może byśmy nie zauważyli. Że ważniejszą rzeczą to jest to, że on wchodzi w relację z tym człowiekiem. Że Jezus mu poda, możemy powiedzieć, że Jezus pokazuje twoja nieczystość. Twój trąd mnie nie ma mocy pokalać. On mnie nie może uczynić nieczystym. Normalnie było tak, że jak weźcie dotknął trędowatego, albo, przepraszam za wyrażenie, usiadłeś na miejscu, na którym siedział trędowaty, ta nieczystość trędowatego przychodziła na ciebie. A tutaj świadomy czyn Jezusowy, świadome dotknięcie nie niszczy Jezusowej czystości, Jezusowej świętości. Co to znaczy? No ludzie, to jest taki znak, że się o to wyzwolenie z tej rytualnej czystości zaczyna, że Jezus wprowadza i pokazuje, że to jest nowa epoka, że już nie rytualna nieczystość, nie zewnętrzna nieczystość, ale ta wewnętrzna. I teraz, kiedy my patrzymy sobie, wiecie, zobaczcie, jak Jezus jest wielki, jak jest cudny, że idzie do tego i mówi, ty idź do tej świątyni. Zobacz, Jezus nie jest rewolucjonistą. Jezus nie przyszedł niszczyć prawa mojżeszowego. Pamiętacie, przyszedłem je wypełnić. 5:7-17, co żeśmy sobie mówili. Uczniowie Jezusa nie mówią, że prawo mojżeszowe jest nieważne. Uczniowie Jezusa mówią, prawo mojżeszowe jest wypełnione. Kto je wypełnił? Jezus z Nazaretu. Tak. Jezus z Nazaretu to prawo wypełnił. I On je dla nas wypełnił. On je w naszym imieniu wypełnił. I teraz jak my jesteśmy w Kościele, czyli w ciele Chrystusa, to uczestniczymy w tym Jego wypełnieniu. No, wiecie, ja mam egzaltację w tym, ale ja bym tego nakazania nie mógł wszystkiego powiedzieć, nie? A to noszę w sobie i wiecie, dzięki wam mogę wylewać to żeby dać wam to słowo Boga, które pokazuje Jezusa jako tego, który wypełnia prawo. Bo wiem, że nikt z was nie powie, że to, że Jezus wypełnił prawo, spowoduje, że ja mogę sobie żyć, jakby Boga nie było. Nie, bo kochacie Boga i prawo wykonujemy z miłości do Boga, że my my Go kochamy, że On nam daje moc. No i teraz oczywiście można by ojca Damiana przypomnieć, można by ojca Żelazko przypomnieć, panią Wandę Błońską, tych wszystkich misjonarzy chrześcijańskich, którzy co robili? Wioski trędowatym przychodzili, jeść im dawali, opiekowali się nimi. Dlaczego mogli to robić? Bo mieli Jezusa, bo mieli ten kres, bo wiedzieli, że jak są w Jezusie, to miłosierdzie, to mają miłość do tych chorych i mogą mu służyć najlepiej, jak tylko potrafią. Także to jest ten pierwszy znak. To jest ta brama do tych cudów, które się tutaj nagle otwierają. Że już teraz widzimy, nie chodzi tylko o moc, ale o to, że otwiera nową rzeczywistość Jezus. Że Jezus pokazuje teraz nową, naprawdę nową rzeczywistość. A że jest to nowa rzeczywistość, to co On mówi? Nie mów o tym nikomu. Dlatego, bo wiaruchna by usłyszała tylko to, ty, trędowaty uzdrowił, Mesjasz, idziemy na Rzymian, halleluja, walczymy, pokonamy Rzymian. A Jezus mówi spokojnie. Nie. Jezus robi takie malutkie kroczki, znaczy mały, no uzdrów trędowatego, nie? Mały kroczek, ale do objawienia tajemnicy mesjańskiej. To jest, moi drodzy, mały, to jest pierwszy kroczek dopiero. Ale to jest tak, jak niektórzy z was, jeżeli ktoś z was się filmami interesuje, to jest takie powiedzenie, że u Hitchcocka najpierw jest trzęsienie ziemi na początku, a potem to już tylko rośnie atmosfera jeszcze bardziej. I tutaj właśnie to jest to, że ten mesjański pierwsze uzdrowienie trędowatego, że to jest tak mocne, to jest tak silne, że nie ma najmniejszych wątpliwości. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Jezus jest tym, który odsyła do świątyni, do kapłanów. I teraz, czy ktoś was zapyta, dlaczego posłał tego człowieka do świątyni, skoro wiemy już, że no, wypełniał Boże prawo? Czy mógł być jakiś ukryty w tym celu? Jak ktoś mnie zapyta, to odpowiem. Bardzo dobre pytanie. Bo słuchaj, kapłani, którzy tam byli, oni mieli obowiązek. Ty, bo jak przychodzi ktoś i mówi, złóż, składam ofiarę za oczyszczenie z trądu, jeżeli ta ofiara nie była nigdy składana za jego życia, bo nikt z trądu nie był oczyszczony, to wiesz, to w tym pewnie, jak to się mówi, powinni lecieć, no bo to, bo się nagle okazuje, że my jesteśmy tutaj, no, no tak bardzo mocni, nie? Że nagle jest, że dzieje się coś wielkiego. Bo to kapłan miał stwierdzić, czy tak rzeczywiście jest, nie? Oczywiście, kiedy zobaczył, że trąd szedł, na 7 dni go dalej oddalał. Najgorsze to było to, że trędowaty musiał wszystkie włosy zwolnić, nie? Także to było najgorsze. Kompletnie, że w każdym cząstce. Nawet jak na nogach. To trzeba by całkowicie, żeby był taki rzeczywiście całkowity i wtedy, żeby nic nie można było ukryć, żadnej planki. Jak tak było, to potem przychodziło to orzeczenie, słuchaj, ty jesteś zdrowy. Pierwszy. Taki naprawdę pierwsze mocne uderzenie. Drugie mocne uderzenie. Gdy wszedł do Kafarnaum, zbliżył się do niego setnik i zaczął go prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany, bardzo cierpi. Powiedział mu, przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Kiedy mówię jednemu z nich idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię, zrób to, on to robi. Gdy Jezus to usłyszył, zdziwił się i powiedział do idących za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. Dlatego mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział: idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. A w tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Zauważmy, pierwszy uzdrowiony, który się pojawił, był z ludu Izraela. Drugi, który zostaje uzdrowiony, jest z ludu nieżydowskiego. Czy to był Rzymianin, obywatel rzymski? Czy to był ktoś? Wiemy, że setnik był żołnierzem rzymskim. Wiemy, że mógł mieć swojego niewolnika, sługę z różnych narodów. Nic, proszę zobaczyć, nie mówi się o wierze tego sługi. Jeżeli zostaje nam pokazane, to zostaje nam pokazana wiara tego setnika, który się tutaj pojawił. Co dla nas jest ważne? W czym ta wiara tego setnika się wyraża? W kilku miejscach. Najpierw przez fakt, że przychodzi do Pana Jezusa, aby go prosić, żeby zaradził jego chorobie, jego służącego. Zgadza się? Z drugiej strony jest to, ta wiara zostaje wyrażona w ten sposób, że ten człowiek mówi: słuchaj, nie musisz przychodzić osobiście. Ty masz taką moc. Ty masz taką moc, że wystarczy, że powiesz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Co jest znowu ważnego w tym? Moi drodzy, ten żołnierz zobaczył, że Jezus nie jest kaszpirowskim. Co starsi z nas pamiętają? Feldmanem, Harrisem. Że nie jest żadnym uzdrowicielem. Takim, wiecie, na zasadzie, jak chodzili uzdrowiciele, egzorcyści. My byśmy dzisiaj powiedzieli szamani. Bo wtedy tak to, moi drodzy, wyglądało, że ten człowiek, który był, nazwijmy, uzdrowicielem, różne esyfloresy wykonywał, zaklinał na imię Boga, wypowiadał tajemne sekwencje. Czasami kartki były takie napisane z zaklęciami magicznymi. No, moi drodzy, to był pogański świat wtedy. Natomiast ten człowiek, proszę zobaczyć, on miał zupełnie inne patrzenie na Jezusa. Do tego stopnia, że Jezus się zadziwił. I on powiedział: u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. Czyli kto nawet nie miał tak wielkiej wiary? Uczniowie. Tak wielkiej wiary nie mieli nawet uczniowie. Tylko ten poganin. I teraz to, co tutaj się pojawia, dlatego mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności. Pytanie. Jezus tutaj pokazuje, w jaki sposób można zasiąść do jednego stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Jaki jest bilet? Wiara w Mesjasza Jezusa. Synowie Królestwa, ci spośród synów Królestwa, którzy nie będą mieli, nie wyznają tej wiary w Jezusa. Tak jak to w tym momencie Niestety. W tym momencie Jezus pokazuje, że wiara w Mesjasza jest wymagana, że nawet poganie mogą, wiecie, bo siedzieć z kimś na uczcie, to znaczy być blisko, być zaproszony. Znowu, dla nas to trudne, bo no, u nas to tak nie robimy segregacji, bo teraz, może jak zaraza jest, to nie wszystkich do stołu dopuszczamy. Ale w czasach Jezusa i apostołów zasady żydowskiej kuchni nie pozwalały, aby poganin siedział przy stole z Żydem. To znaczy, mogło tak być, że jeżeli Żyd przyszykował posiłek, to mógł na ten posiłek zaprosić no, mężczyznę nieżydowskiego. No z kobietami to nie siadano przy jednym stole wtedy. Ale odwrotna sytuacja była nie do przejścia. Żeby Żyd poszedł do nieżydowskiego domu na posiłek. Bo no, nie było koszernej kuchni wtedy w tym nieżydowskim domu. Tutaj natomiast widzimy, że jest zaproszenie, że ten nieżydowski setnik może najwyższy stopień, nie patriarchowie. Że może z nimi siedzieć przy jednym stole, bo ma wiarę. Czyli zobaczcie, uwierzenie w Jezusa nie tylko dawało zdrowie słudze, spowodowało, że Pan uzdrowił służącego, ale wiara w Jezusa otwarła mu bramę do tej duchowej jedności, do przodków, do patriarchów, do Abrahama, do Izaaka i do Jakuba. No i oczywiście patrzymy dalej, zostaje kolejne, to trzecie uzdrowienie, które się dokonuje. Wchodzi do domu, zobaczył, że jego teściowa jest w gorączce, dotknął jej ręki, gorączka ustąpiła, a ona wstała i usługiwała mu. Mamy tutaj trzecie, to jest, wiecie, znowu piękne uzdrowienie. Zwracamy na to uwagę, że to jest uzdrowienie, które dokonuje się w kontekście domowym, że ono dokonuje się w kontekście rodzinnym, w tym najbliższym. Trędowaty był uzdrowiony? Był? Poganin był? Przepraszam. Kobieta. No wtedy, przepraszam, no wtedy ten status kobiety nie był najwyższy. Zobaczcie, Jezus uzdrawia jak gdyby tych trzech takich, no nie, najgorszych, no w tamtym myśleniu takich, wiecie, najgorszych, no do najgorszych, nie? I to nie dlatego, przepraszam, że jest teściowa Piotra, tylko dlatego, że ten status kobiety, znowu, no, ja wiem, że to trudno się słucha, ale mówiłem wam o kontekście, że my to musimy rozumieć, że tak to było wtedy. I to nam pokazuje, że on naprawdę na niziny schodzi. To nam pokazuje, że Jezus naprawdę nie tylko nie bał się dotknąć trędowatego, nie tylko nie bał się tego, żeby pochwalić poganina za jego wiarę, ale on też nie miał problemu z tym, żeby kobietę uzdrowić. I do tego momentu, że ona potem widzicie wstaje i usługuje, czyli to nie było jakieś takie, tylko konkretne uzdrowienie. Mamy więc te trzy uzdrowienia, które pokazują, że oto naprawdę dzieje się coś wielkiego. Że ci, którzy są w takiej największej kruchości, ci zostają w pierwszym rzędzie tutaj u Mateusza pobłogosławieni łaską uzdrowienia. I to jest, moi drodzy, dla mojego serca, kiedy to wam mówię, to jest taka nieukrywana radość. Bo to rzeczywiście, kiedy znamy troszeczkę, tak ciut ten kontekst, to my wtedy rzeczywiście nagle ta Ewangelia staje się ostrzejsza, w takim znaczeniu staje się wyraźniejsza. Ona jaśniej do nas przemawia, bo pokazuje nam rzeczywiście tego Jezusa, który mówi, przybliżyło się do was Królestwo Boże. No bo skoro trędowaci zostają uzdrowieni, skoro pogani przez wiarę zostają uzdrowione, skoro kobieta zostaje uzdrowiona, to trzeba to zobaczyć jako znak takiego Pan nawiedził swój lud. I teraz mamy następnie ten werset 16 i moi drodzy, jest tam takie krótkie podsumowanie. Wieczorem przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości, dźwigał nasze choroby. I teraz, kochani, co musimy zrobić? Musimy sobie przypomnieć, że w 4 rozdziale jest mowa o kuszeniu. Pamiętacie, Jezus już demona poznał na pustyni. Tam była to pierwsze starcie. I tam diabeł odszedł od Jezusa. Pamiętacie? Odszedł. A tutaj co widzimy? Jezus wchodzi niejako na teren diabła i zaczyna gromić demony. I tutaj, co proszę zobaczyć, przyprowadzono wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy. Czyli proszę zobaczyć, Jezus, słowo Jezusa miało moc, my dzisiaj mówimy egzorcyzmowania. Słowo Jezusa miało moc wyrzucania, czyli człowiek odzyskuje swoją niewinność. Człowiek odzyskuje swoją, zostaje doprowadzony do stanu, w którym na nowo może służyć Bogu. Może na nowo służyć człowiekowi. Może na nowo żyć swoim życiem. Jest się czym cieszyć, kochani. Kiedy widzimy w ten sposób służbę, w ten sposób widzimy służbę Jezusa. Już ten dodatek zostawiam i uzdrawiam wszystkich chorych. Ponieważ to jest kontynuacja tego, co już widzimy. To uzdrowienie pokazuje, te uzdrowienia, że rzeczywiście Jezus walczył, zmagał się z każdym przejawem popsutego świata, w który wszedł. I teraz ten cytat, który się tutaj pojawia. Spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. To jest to słowo z pieśni o słudze Pańskim. To, co robi Jezus, to, co czyni Jezus, to jest, wykonuje misję sługi Pańskiego. Czyli bierze na siebie to, co jest złem. Pokonuje to zło, które niszczy człowieka, które zabiera człowiekowi pokój. Wiadomo, ta pieśń 4 sługi Pańskiego, wiadomo, że ona potem mówi o cierpieniach, o męce, o zdradzie i o zmartwychwstaniu. Ale to jest ten jeden znowu werset, który się tutaj pojawia. On nam pokazuje, że oto jest sługa Pański, który bierze na siebie zło człowieka. I znowu jest to wszelkie zło. Widzieliśmy, jakiego rodzaju jest to zło. I teraz, kiedy patrzymy dalej, to widzimy, moi drodzy, że do Jezusa przychodzą różni ludzie. Trudnym jest to, żeby uświadomić sobie, że do Jezusa nie mogę przychodzić na swoich warunkach. To nie jest tak, że ja mogę, Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek pójdziesz, ale pozwól mi iść pochować na przykład mojego ojca, Nie jest tak. Tutaj my widzimy, pamiętacie, inicjatywa po czyjej stronie jest? To Jezus powołał uczniów. Uczynię was rybakami, rybakami ludzi. Tutaj natomiast mamy, moi drodzy, ja tutaj na tej karcie macie zapisane takie słowa, trzeba wszystko postawić na Jezusa. To jest ta sytuacja. Lisy mają nory, jaszczębie gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć. Czyli Jezus ukazuje koszty, które są. Pójście za Nim, związanie swojego życia z Nim wnosi w życie człowieka pewne koszty. Że jest coś, co trzeba zostawić. Jest pewien styl życia, który trzeba przyjąć. I potem kolejna walka, którą widzimy, czyli kiedy Jezus gromi burzę, kiedy na jeziorze jest ta wielka burza i uczniowie zostają pokazani jako ci, którzy są słabej wiary. Ale dla nas, my teraz nie patrzymy, słuchajcie, my patrzymy na tą Hagadę, na tę opowieść o Jezusie. I my widzimy w tej opowieści moc Jezusa nad światem przyrody. Zgromił wichry i jezioro i zapanowała głęboka cisza. A wszyscy mieli odwagę powiedzieć, wichry i jezioro są mu posłuszne. To jest taki ważny moment, kiedy odkrywamy świat przyrody. I znowu ważne jest dla nas, to jest to, zgromił wichry. To jest to słowo zgromił i jezioro zapanowała głęboka cisza. To jest, proszę zauważyć znowu, moc Jego słowa. Jezus nie wykonuje żadnych tutaj czynności. Czy jeżeli przypomnicie sobie pierwszy rozdział Biblii, Księgę Rodzaju, czy coś pamiętacie z tego opisu, z tych 7 dni stworzenia? Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg rzekł, niech pojawią się ptaki niebieskie. Bóg rzekł, umilknij. Bóg rzekł, chcę, bądź oczyszczony. Bóg rzekł, niech ci się stanie według twojej wiary. Widzicie, stwórczą moc, potęgę słowa. To jest to słowo, które stwarzało świat. Na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. W Jezusie widzimy potęgę, stwórczą potęgę słowa. Zobaczcie, jak ona jest cudnie zbudowana, ta Biblia. Jak studiujesz ją troszeczkę mocniej, tak wiesz, ze zrozumieniem czytasz, to nagle ci się oczy otwierają. Także to jest naprawdę takie, moi drodzy, takie mocne. I teraz, kiedy widzimy tutaj tę moc Jezusa nad światem przyrody, potem widzimy, kiedy przybył na drugi brzeg jeziora do krainy Gadareńczyków. Dwaj opętani wybiegli mu naprzeciw z grobu. Kochani, chyba bardziej nie można pokazać takiego, jak gdyby, świata owładniętego przez demony. Bo raz, to jest kraina Gadareńczyków, czyli pogański kraj. Po drugie, cmentarz, groby. To jest kraina śmierci. Po trzecie, pojawiają się ci ludzie, którzy są opętani. Mówi się o nich, że byli bardzo niebezpieczni. Inni ewangeliści tam mówią, że był nawet taki jeden, co łańcuchy miał, ludzie go łańcuchami wiązali i nie mieli siły, żeby go powstrzymać, a on miał siły, żeby te łańcuchy nawet rozrywać. Kochani, to nam pokazuje, że Jezus jest teraz na terytorium wroga. Nazwijmy to w języku militarnym, jest jak nasz cichociemny, jak spadochroniarz, słuchajcie, przerzucony na teren wroga. I on tam wchodzi i demony mówią, po co? Przed czasem tu jesteś. Za szybko przyszedłeś. Ale to nie one dyktują Jezusowi. Nie, naprawdę przyszedłeś przed czasem, aby nas dręczyć. I potem jesteśmy świadkami, moi drodzy, tego wydarzenia. Jesteśmy świadkami tego, tak można powiedzieć, takiego cudu, że Jezus objawia swoją moc. Ale widzimy, że ten cud ma smutne zakończenie. Zgadza się? Nie tylko, że te świnie tam poszły. To tam byśmy po poznańsku powiedzieli, polpiec świnie. Największe dramat, który tam jest, zobaczcie, o co oni go poprosili na końcu. Żeby sobie poszedł. Żeby sobie poszedł. Oni go nie chcieli, tak jest. Oni go nie chcieli. Oni widzieli w nim szkodnika, który przyszedł im wieprze. Poszedł do jeziora. Czyli Jezus zadziałał na ich szkodę. Nie, zobaczcie, nie zwrócili uwagi na uwolnienie tego od demonów. Ale to też nam, co nam to, moi drodzy, pokazuje. Pokazuje nam pewną bardzo ważną prawdę. Jezus mówił, że Jego misja jest skierowana do Izraela. Natomiast misja Kościoła jest misją do narodów. I tutaj my możemy powiedzieć, że cud jest spektakularny. Ale my możemy powiedzieć, że głupio to zabrzmi, ale ci ludzie jakby nie dojrzeli do cudu. Oni odrzucili Jezusa, bo skalkulowali, że się nie opłaca, bo świnie stracili. Oczywiście te świnie to zwierzęta nieczyste, to Żydzi nie mogli ich spożywać. Pamiętacie jezioro, symbol tego świata złych duchów? Co dalej? Czyli Królestwo Boże przybliżyło się, ale Królestwo Boże można odrzucić. Czyli, uwaga, bierzemy. Są ludzie, którzy widząc działanie Jezusa, widząc moc Jezusa, odrzucają Jezusa. Tak? Chcą, żeby od nich odszedł. Nie mają to, Jezus się nie wytłumaczył, nie było nam. Było uwolnienie i pogromienie demonów. I to uzdrowienie tych ludzi opętanych i wyjście Pana Jezusa z tej krainy Gadareńczyków stawia nas w rozdziale 9. I tam w rozdziale 9 znana historia, w której pojawia się wątek czy motyw odpuszczenia grzechów. Bo wszyscy, ja powiem wam szczerze, że jest to jedna z opowieści ewangelicznych, których od siostry Antoniny, mojej katechetki z trzeciej klasy szkoły podstawowej pamiętam. Znowu, wybaczcie, ale im starszy, tym się łatwiej wspomina. Flanelowa tablica taka. Może też i siostra katechetka, która miała takie rysunki, malunki i przyklejała to i te historie biblijne tak nam pokazywała. I tych ludzi, którzy spuszczali tych czterech, którzy go spuścili, bo pełen tłum był. I tu mamy do czynienia, moi drodzy, ten człowiek, który jest sparaliżowany, my tu widzimy tego człowieka, który leży, a Jezus mówi: ufaj, synu, twoje grzechy są odpuszczone. I teraz jesteśmy świadkami tego, co się dzieje. On bluźni. Tutaj pojawia się osąd, pojawia się wroga reakcja na działanie Jezusa. Moi drodzy, według mojego rozeznania to jest pierwsza taka reakcja z, nazwijmy, starszyzny żydowskiej osądzająca Jezusa. Że on bluźni. Co to znaczy bluźni? Przypisuje sobie władzę taką, która przynależy się tylko Panu Bogu. Bo tylko Bóg może przebaczać, grzechy. Jezus wchodzi z nimi w dyskusję, on im tłumaczy, on im wyjaśnia, żebyście wiedzieli, że na ziemi Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów. Wstań, weź łóżko i wracaj do domu. A gdy tłumy to zobaczyły, ogarnął je lęk, chwaliły Boga za to, że ludziom dał taką moc. Proszę zauważyć, tłumy co widziały? Uzdrowienie paralityka. Co słyszeli uczeni w piśmie i faryzeusze, przeciwnicy Jezusa? Że cud został uczyniony po to, aby wykazać, że Jezus ma nie tylko władzę nad chorobą, ale że Jezus ma władzę nad grzechem, który zalega duszę człowieka. Że Jezus ma władzę, że Jezus ma siłę na to, żeby przebaczyć, że cud został zrobiony po to, aby ludzie widzieli, ten gość naprawdę przebacza grzechy. Widzicie więc, jacy różni przeciwnicy się pojawiają w tym 8 i 9 rozdziale? Demony, choroby, nieczystość, burza, grzech, ale pojawia się też przyszła opozycja skierowana przeciwko Jezusowi. I teraz, kiedy moi drodzy, widzimy następne działanie Jezusa, to już odkrywamy, że wcale nas to nie dziwi, że poszedł do celnika, że powołał celnika, bo widzimy, że to był też człowiek wykluczony. Jezus go woła i jest uczta. Zobaczyli to faryzeusze i pytali jego uczniów, dlaczego? Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i z grzesznikami. Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Jaką tutaj funkcję dla siebie Jezus widzi? Lekarza, tego, który jest dla chorych. I teraz co mówi? Idźcie, zrozumcie, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czyli odkrywamy, że w punkcie zainteresowania Jezusa są ci, którzy realnie potrzebują Jego pomocy. są ci, którzy sami nie potrafią sobie pomóc. Uczniowie na tym jeziorze nie potrafili sobie pomóc. Ten człowiek sparaliżowany nie potrafił sobie pomóc. Ten trędowaty nie potrafił sobie pomóc. Teściowa nie potrafiła sobie pomóc. Ten setnik nie potrafił ani temu słudze swojemu pomóc. Proszę zobaczyć, my widzimy Jezusa, który pojawia się w historiach ludzi, którzy sami sobie nie są w stanie pomóc. Co nam to mówi? Że często jest, może być tak, że ci, którzy nie widzą swojego stanu, że ci, którzy mają przekonanie, że wszystko od nich zależy, nie widzą potrzeby kogo? Jezusa w swoim życiu. Że tak może być. Że człowiek może dojść do takiej sytuacji, do takiego przekonania, że nie potrzebuje nikogo innego. Że nie potrzebuje żadnego innego wsparcia. Że on sobie sam daje radę. I zdajecie sobie z tego sprawę, że czasami, no może to tylko, ja może z filmów to posłucham, że ktoś mówi, jakie pieniądze, ile to będzie kosztowało, żeby coś zrobić, żeby zrobić najdroższą operację i to. A świadectwo, Panie, Pana będzie to kosztowało tyle, ile bilet do Częstochowy i tam jechać Matkę Bo... Takie świadectwo słyszałem. Ktoś mi mówił, że też no, był nadziany i że jego żona czy dziecko miało, że ten lekarz mówił, no, on był gotów dać wszystkie pieniądze temu lekarzowi, żeby to dziecko było. On mówił, Panie, to będzie Pana kosztował bilet do Częstochowy, Pan musisz jechać, do, Pan głupi jest, Pan do... Nie, no ja nie, proszę Pana, bo tu cud może tylko pomóc. Jak Pan jesteś katolik i wierzysz w Matkę Bożą, to jedź do Częstochowy. Bo zdajecie sobie z tego sprawę, że tak, ja nie chcę powiedzieć, że to jest buta, ja nie osądzam tym, ale to przekonanie, że jak, wiecie, że jak masz znajomości, czy trochę więcej grosza, to ci się, to właściwie wszystko powinno iść według, no bo jest XXI wiek. Lekarz, wszystko, technika, lekarze, wszystko. Nie. To nie jest tak. To nie jest tak. Ewangelia pokazuje, że Jezus rzeczywiście przychodzi do, i czasami Bóg doprowadza do tej sytuacji, że człowiek sobie musi uświadomić. Bo sam nie chce sobie tego uświadomić. Nie chce przyjąć do tego, że on potrzebuje Boga. My czasami w tej gorliwości mówimy, a no wiesz, jak zobaczysz, czekaj, przyjdzie na ciebie coś. Nie, to znowu nie jest tak. To my to tu gdzieś, my mamy to przekonanie, tę postawę taką, żeby rzeczywiście mieć odwagę powiedzieć, tak, Bóg zadziałał w moim życiu. Bóg działa w moim życiu. Jest obecny, widzę Go i pielęgnuje więźni. On przychodzi pomóc wspierać każdego, który jest gotów uznać, potrzebuję Ciebie. I teraz, moi drodzy, widzimy tutaj, że to jest to działanie u tego Mateusza, gdzie Jezus mówi, że chce miłosierdzia, a nie ofiary, czyli on pokazuje, że ta jego służba jest wypełnieniem Bożej zasady. Że Bóg przychodzi i oczekuje miłosierdzia. Czym jest miłosierdzie? To jest to działanie, które wypływa z przemienionego serca. Niestety, mówię to z bólem serca, działanie czasami religijne może wypływać nie z przemienionego serca. Czasami może to być ze zwyczaju, z przywiązania, nawet z hipokryzji. A Bóg mówi: nie, miłosierdzia. Tylko przemienione serce jest zdolne do miłosierdzia. Zgadza się? Bo potrafi być bezinteresowne. Bo potrafi być wrażliwe. To, co Bóg mówi: zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, a dam wam serce z ciała. Nie? Mówił to do ludzi, którzy co robili? Mieli dobry kult w świątyni. Czyli mieli ofiary, mieli religijność. Ale nie mieli przemienionego serca. I teraz to, co dalej tutaj w tej Hagadzie Nowego Testamentu, w tej drugiej księdze, to, co się tutaj pokazuje, to jest to, że wraz z powołaniem Mateusza też musimy to dostrzec, musimy zauważyć to, że Jezus naprawdę kieruje swoją służbę wobec tych, którzy są poza tamtejszą społecznością. I to nam pokazuje nowość. Ja to tutaj zatytułowane, to zostało nowe dla nowego, że to, co przynosi Jezus, wymaga nowego ludzkiego serca. Starym tego nie obejmiesz. On zaczyna gody, on zaczyna czas wesela. Bo proszę sobie wyobrazić, ci mieli ten dyskomfort. Siedzi przy stole z celnikiem. Tam mówił Abraham, Izaak, Jakub przy stole i grzesznicy, którzy wyznali wiarę i poganie, a lud królestwa odstawiony. Jak można to zrozumieć, jak nie tylko przemienionym sercem? Nowe bukłaki, nowe wino. Stare bukłaki, stare wino. I dlatego potrzeba, aby ta nowa nauka, dlatego jest potrzebne to nowe działanie Jezusa, który może dokonać tej przemiany. A że On może dokonać tej przemiany, że może uczynić to serce nowym, pokazuje ten następny znak. Te dwa znaki. I znowu uśmiech w stronę Pani. Bo w tym pojawiają się dwa znaki, które związane są ze światem kobiet. Ten jeden, no to znowu, jakbyśmy nie powiedzieli, to jest w czasie miesiączki kobieta była uważana za nieczystą rytualnie, nie mówię, że gorszą moralnie, ale troszeczkę była taka sytuacja jak tego trędowatego, czyli nie mogła spać w łóżku, nie mogła, jeżeli na czymś siedziała i ktoś by usiadł na tym, to stawał się rytualnie nieczysty, A jeżeli my tutaj widzimy, to jest kobieta, która od 12 lat miewała te krwotoki, czy cierpiała, to można też powiedzieć, że była, przepraszam, prawie że martwa za życia. Bez bliskości, I ta dziewczynka, która umarła, nie? Która ledwo co umarła. Czyli zobaczcie, Jezus, który przychodzi i znowu, to jest niezwykłe, pozwala się dotknąć nieczystej kobiecie. Nieczystej w tym znaczeniu rytualnym. I to go nie plami. Nie boi się tego. Widzicie, że jest zupełnie inny, nie? Zobaczcie, że zupełnie nieszablonowo, zupełnie wywrotowo Tak możemy powiedzieć. On zupełnie wywrotowo przychodzi, podchodzi, wywraca ten, dlatego te nowe bukłaki są potrzebne. Żeby przyjąć, żeby to, moi drodzy, ogarnąć, żeby powiedzieć żałobnikom, wyjdźcie stąd, bo dziewczynka nie umarła, a śpi. Kochani, ja powiem tak szczerze, że tak naprawdę to nam się to w głowie nie mieści. To nam się nie mieści w głowie, że coś takiego może być. Ale właśnie to jest ta bezradność, o której mówiłem, w którą wchodzi Jezus. Albo ta bezradność, w którą Jezus jest wciągany, no bo przecież ta kobietka sama podeszła. On do niej nie wyszedł, ona przyszła, nie? I zostaje uzdrowiona. A tu dziewczynka zostaje wskrzeszona. I kiedy patrzymy, moi drodzy, następnie dwóch, ci ludzie, którzy są niewidomymi, niech wam się stanie według waszej wiary. Czyli ten wątek znowu przywracania wzroku. Pan przywraca wzrok. Dlaczego jest to ważny znak, co on pokazuje? Że ci ludzie teraz widzą świat już innymi oczyma. Oni go zobaczyli, czyli przyjście Jezusa wprowadza ich w światłość. Przyjście Jezusa wprowadza ich w taki... Oni takiego świata nie znali. Pokazuje im nowy świat. Czyli zobaczcie, ja pomijam tę wartość, bo pamiętacie, to jest znak. To one mają pokazywać, że to Królestwo Boże już nadeszło. Że jeżeli zostają uzdrowione oczy tych ludzi, to jest to przyjście Jezusa, wprowadza tych ludzi w taki stan, że ten świat, który znali do tej pory, widzą go zupełnie inaczej. To jest ten sam świat. Ale oni zostali uzdolnieni, żeby go postrzegać w zupełnie nowy sposób. I to jest takie ważne w tymże tutaj znaku. I teraz też mamy sytuację tutaj. Przyprowadzono do niego niemowę, który był opętany. Gdy demon został wyrzucony, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się. Jeszcze nigdy nie widziano czegoś podobnego w Izraelu. Faryzeusze jednak twierdzili, wyrzuca demony mocą ich przywódcy. To jest, moi drodzy, ta sytuacja. Dlaczego tutaj jest takie ważne, że przyprowadzono mu niemowę? Ponieważ klasyczne egzorcyzmy, pamiętacie, jak z tymi świniami było? Jezus szedł z nim rozmowę, nie? Tutaj żeśmy też o tym słyszeli, jak ci opętani poszli w świnie. Jeżeli zamierzasz nas wyrzucić, poślij nas przodem świn. Powiedział, idźcie, nie? Czyli to jest ta rozmowa, dialog. Natomiast tutaj, proszę zobaczyć, niemowa nie mógł wyjawić, on nic nie mówił. Ten demon musiał go usłuchać. W innych Ewangeliach jest tam mowa, że jak na imię legion i posłał ten legion, egzorcyści najpierw wypytywali żydowskich demonów, jakie mają imiona, potem te specjalne zaklęcia wypowiadali. Natomiast gdy jest demon opętał człowieka niemego, to w tym momencie, nie znając jego imienia, egzorcysta bywał niejako bezradny, bo nie mógł wypowiedzieć tego zaklęcia. Natomiast tutaj Jezus pokazuje, że on ma absolutną władzę nad demonami. Że on nie musi znać ich imion, że on nie musi znać zaklęć. I teraz to, co tutaj się pojawia, takie drugie mocne uderzenie. Z jednej strony było: bluźnisz, bo mówisz, że możesz przebaczać grzechy, tylko Bóg może przebaczać grzechy, a z drugiej strony proszę zobaczyć, co się dokonało. Jakie zafałszowanie? Moc Jezusa pochodzi od szatana. Tak. Dokładnie tak to zostaje odczytane. To powoduje, w głowie człowieka, który mówi, że moc Jezusa pochodzi od szatana, powoduje, że między mną a Jezusem powstaje dodatkowa blokada, jakaś zapora, coś, co mnie od Niego oddziela. Bo nie pójdę szukać ratunku u kogoś, w kim działa zły duch, którego moc jest mocą demona. I dlatego, zobaczcie, Jezus obchodził miasta i wsie, nauczał w synagogach, głosił Ewangelię, leczył wszystkie choroby. A widząc tłumy, litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Tutaj jest pokazana duchowa kondycja Izraela. Jeżeli tak ocenili Jezusa, że On bluźni, że On jest opętany, że mocą demonów to czyni, to zobaczcie, co zrobili. Wystawili ludzi na to, żeby ludzie pozostali ze swoimi słabościami, kruchościami. Bo jeżeli zamkniesz ludziom dostęp do Jezusa, to są ludzie, którzy nie mają dostępu do dobrego pasterza. To nie mają dostępu do tego, który mógł im pomóc. I tu jest ten dramat, który się pojawił. Tu są te złe okoliczności. To jest to, że później już nie będzie miał dostępu do synagog. Później będzie się z ludźmi nad morzem, nad jeziorem galilejskim spotykał. Bo tak zostanie oceniony. I teraz to, co my widzimy dalej, to jest znowu niezwykłe. Bo czym się ta halacha kończy? Ta hagada kończy się tym. Spójrzcie na to. Kochani, w miejsce tych, którzy powiedzieli, że Jezus dokonuje działania mocą króla demonów, zostają postawieni inni liderzy. To są apostołowie Jezusa, których On wysyła do Izraela. Do tych, co są jak owce bez pasterza. I tutaj widzimy, uczynią was rybakami ludzi. Tu widzimy, że jest ich pierwsza misja. Misja tych, którzy mają zastąpić. Tych, którzy spowodowali, że ludzie w Izraelu są jak owce bez pasterza, tak jak tutaj żeśmy to zobaczyli. Litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Czyli to są owce bezradne, owce wystawione na wilków, owce niebronione. Ale też owce, które, wiecie, jak nie mają gazdy, pasterza, to ci najlepszą trawę zadepczą. Które mogą, jak przepraszam za wrażenie, no biegać, nie w kółko, drepczyć w jednym miejscu. Tak to jest, moi drodzy. I dlatego ta hagada kończy się tym, że Jezus obdarowuje uczniów tym, co sam posiada. Dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby mogli je wyrzucać i uzdrawiać wszystkie choroby oraz dolegliwości. Czyli proszę zobaczyć tych 12, którzy zostali powołani, zabrani. Oni dostają od Jezusa misję. I potem ta misja zostaje zamieniona w instrukcję. Czyli możemy powiedzieć, zobaczcie, ta cała moc Jezusa, która była w 8 i w 9 rozdziale pokazana, doprowadziła do tego, że zobaczyliśmy nie tylko przejawy Bożej mocy w Jezusie, tak? Ale zobaczyliśmy też reakcję części ludzi, warstwy kierowniczej w Izraelu na Jezusa. I w odpowiedzi na to Jezus mu ocenia, że oto ludzie są pozbawieni pomocy. Że nie ma, że ci, którzy byli liderami, ci, którzy mieli dawać im jeść, nie robią tego. W związku z tym trzeba wysłać do ludzi tych, którzy mają autorytet Jezusa. Bo w tych dwóch rozdziałach Jezus pokazał, że cały Jego autorytet, zgadza się? Cały autorytet jest nakierowany na to, żeby wspierać ludzi. Żeby służyć ludziom, żeby wyzwalać ich od tego zła, które ich niszczy, które ich dręczy. Moi drodzy, zobaczcie pod tym pierwszym konspekcikiem na tej jednej stronie macie takie uwagi. Jakie postawy ludzi wobec Jezusa widzimy w tych rozdziałach? Mowa jest oczywiście o rozdziale 8 i 9, bo w 10 jest instrukcja. Jak wygląda aktywność uczniów? Co znaczy wierzyć? Jakie przejawy wiary występują w tych rozdziałach? To tak, jakbyście mieli trochę wolnego czasu i chcieli sobie na te pytania, bo to takie, wiecie, studium, tak, warto sobie te pytania zadać. Oczywiście, no można jeszcze inne, ale na razie niech to wystarczy na pierwszą część. Pozwólcie. O.